Jednym z najbardziej fascynujących geograficznie i historycznie regionów Polski są Żuławy Wiślane. Głównie dlatego, że jest to obszar niezwykle młody, uformowany w dużej mierze dopiero w ciągu ostatnich kilkuset lat. Dzisiaj może wydawać się oczywiste, że Wisła przecina Żuławy z południa na północ i trafia wprost do Bałtyku. Ale jeszcze całkiem niedawno wyglądało to zupełnie inaczej. Wisła uchodziła nie tylko do Zatoki Gdańskiej. Istniało wiele odnóg tej rzeki, a co najmniej pięć z nich w różnych okresach pełniło rolę głównego ujścia. Zdarzały się katastrofy, powodzie i gwałtowne zwroty akcji. Powstawały kanały, wyspy, poldery, przekopy, śluzy i tamy, a w przebieg tego wszystkiego ingerowali Polacy, Niemcy, Holendrzy, Krzyżacy i oczywiście sama natura. Jak powstały Żuławy Wiślane? Jak rozwijała się Delta Wisły? Jakie niezwykłe historie kryją się za takimi nazwami jak Wisła Śmiała, Wisła Elbląska, Gdańska Królewiecka, Martwa Wisła, Leniwka, Nogat i Przekop Wisły? Jak powstało Westerplatte? Gdzie są największe depresje? I dlaczego Niemcy celowo zalali Żuławy? Materiały do tego odcinka zbierałem 1,5 roku, ale teraz, gdy patrzę na mapę, nic nie wydaje mi się już takie samo jak wcześniej. Dlatego zapraszam i Was, najpierw do szybkiego kliknięcia subskrypcji i dzwonka, a potem i przede wszystkim do zanurzenia się w opowieści o Delcie Wisły. By lepiej się zorientować w przestrzeni Żuław Wiślanych, przyjrzyjmy się najpierw temu, jak ten region wygląda dziś. W największym przybliżeniu można powiedzieć, że Żuławy leżą pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem, Malborkiem i Tczewem i mają kształt zbliżony do trójkąta, choć na południe od Elbląga można by jeszcze dostawić do niego drugi, mniejszy trójkąt. Jest to teren niezwykle żyzny i przydatny rolniczo, choć osiągnięcie takiego stanu zajęło setki lat, a utrzymanie wymaga stałej, aktywnej ochrony przeciwpowodziowej. Powierzchnia Żuław wynosi około 1700 km2, z czego ponad 1/4 stanowią tereny depresyjne, położone poniżej poziomu morza, a w sumie ponad 3/4 tego regionu leży na wysokości nieprzekraczającej 5 metrów nad poziomem morza. Sąsiednie regiony położone są przy tym wyraźnie wyżej, a są to m.in. Pojezierze Kaszubskie, Starogardzkie i Ławskie i Wysoczyzna Elbląska. Południowy wierzchołek tego dużego żuławskiego trójkąta jest wyznaczony przez miejsce, w którym kończy się Dolina Dolnej Wisły i gdzie znajduje się zespół śluz w Białej Górze, oddzielających Nogat od Wisły. Na północy granicą Żuław jest z kolei piaszczysty wał Mierzei Wiślanej. W sensie geologicznym na zachodzie Mierzeja sięga aż do Trójmiasta i do tego faktu jeszcze wrócimy. Z kolei na wschodzie oddziela Zatokę Gdańską od Zalewu Wiślanego. Dalej na południe mamy Elbląg oraz płytkie jezioro Drózno, albo inaczej Drużno, połączone z Zalewem Wiślanym poprzez koryto rzeki Elbląg. Największym miastem położonym całkowicie wewnątrz obszaru Żuław jest Nowy Dwór Gdański, natomiast przy zachodnim ich skraju leży jeszcze Pruszcz Gdański. Z południa na północ Żuławy mierzą około 50 km, natomiast z zachodu na wschód, mierząc nieco po skosie, około 70. Główną osią tego obszaru jest oczywiście linia Wisły, która płynąc z południa uchodzi w końcu do Zatoki Gdańskiej. Drugą istotną rzeką jest wspomniany już Nogat. Jego bieg można liczyć obecnie od połączenia z Wisłą przy Cyplu Montowskim, dalej płynie przez Malbork, a w końcu po nieco ponad 60 km uchodzi do Zalewu Wiślanego. Żuławy są zwykle dzielone na 4 części. Na zachód od Wisły położone są Żuławy Gdańskie, pomiędzy Wisłą a Nogatem wielkie Żuławy Malborskie. Natomiast ten mniejszy trójkąt po wschodniej stronie Nogatu dzieli się jeszcze na 2 podregiony, Żuławy Elbląskie na północy koło Elbląga i małe Żuławy Malborskie na południu. Oprócz Wisły i Nogatu, na interesującym nas dzisiaj obszarze, można też znaleźć kilka innych ciekawych rzek. Opowiem o nich dużo dokładniej w dalszej części odcinka, a teraz po prostu pokażę wstępnie ich położenie. I tak na północnym zachodzie istnieje tak zwana Martwa Wisła, nazywana też dawniej Wisłą Gdańską. To do niej uchodzi m.in. rzeka Motława, płynąca przez centrum Gdańska. I to ona wraz z kanałem Kaszubskim opływa gdańskie tereny stoczniowe. Martwa Wisła ma obecnie dwa połączenia z morzem. Jedno przy Westerplatte i Nowym Porcie, a drugie nazywane Wisłą Śmiałą kilka kilometrów dalej na wschód. Ponadto po drugiej, wschodniej stronie współczesnego koryta Wisły, w kierunku Zalewu Wiślanego, płynie rzeka Szkarpawa. Dzisiaj jest to niewielka rzeczka ze słabym nurtem, ale kiedyś stanowiła jedno z głównych ramion Wisły i odbywała się nią żegluga przez Zalew Wiślany do portu w Elblągu i dlatego była też nazywana Wisłą Elbląską. Natomiast jej krótka, północna odnoga jest nazywana do dziś Wisłą Królewiecką. Z mniejszych rzek pomiędzy Nogatem a Wisłą warto wymienić jeszcze Tugę, albo inaczej Tuję, lub w górnym biegu rzekę Świętą. Ale prócz tego na Żuławach istnieje też mnóstwo innych mniejszych rzeczek, kanałów i rowów melioracyjnych. Historia tego całego układu rzecznego w delcie Wisły jest naprawdę fascynująca. W przeszłości to wszystko wyglądało zupełnie inaczej i dynamicznie zmieniało się w czasie, a my przyjrzymy się teraz wybranym najważniejszym etapom kształtowania tej delty. Zacznijmy od tego, że Wisła, a w zasadzie prawisła, nie zawsze uchodziła do Morza Bałtyckiego, a to głównie dlatego, że kilkanaście tysięcy lat temu tego morza po prostu jeszcze nie było. Zamiast niego był za to wielki, zimny i ciężki lądolód skandynawski, który przykrywał nie tylko obszar współczesnego Bałtyku, ale także m.in. północnej Polski. Dla rzek płynących z południa na północ, ta wielka masa lodu była barierą nie do przebycia, a zatem musiały znaleźć inną drogę dla swoich wód i zwykle skręcały na zachód, zgodnie z nachyleniem terenu, mniej więcej równolegle do czoła lądolodu. Te mniejsze i większe rzeki łączyły swe nurty ze sobą oraz z wodami stopniejącego lodu i razem podążały w kierunku pramorza północnego, pogłębiając przy okazji doliny, którymi płynęły. Jedną z takich pradolin, zwaną toruńsko-eberswaldzką, wykorzystała właśnie pradawna Wisła, która płynęła nią od okolic dzisiejszego Torunia na zachód, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, a dalej w kierunku Hamburga. Ale z czasem lądolód cofał się na północ i w końcu opuścił współczesne terytorium Polski, a na południe od niego, w istniejącym już wcześniej obniżeniu terenu, zaczęło się tworzyć Bałtyckie Jezioro Lodowe. Początkowo był to po prostu długi i wąski pas wód przy lodowej krawędzi, ale ponieważ lądolód nadal się kurczył i przesuwał na północ, jezioro się powiększało. W pewnym momencie przekształciło się w morze, uzyskując połączenie z Oceanem Atlantyckim przez środkową Szwecję. Następnie znowu stało się jeziorem, a potem znów morzem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tych procesach, to zapraszam na istniejący już na tym kanale osobny odcinek o powstaniu Bałtyku. Teraz skupmy się jednak na Wiśle, która w tym samym czasie, gdy zmieniał się Bałtyk, również przechodziła istotne zmiany. Największa rewolucja miała miejsce około 12 tysięcy lat temu, kiedy to w okolicach współczesnej Bydgoszczy Wisła znalazła nową drogę dla swoich wód, wykorzystując rynnę polodowcową skierowaną na północ. Początkowo dzieliła się w tamtym miejscu na dwie odnogi, jedną skierowaną na zachód, ku Morzu Północnemu, a drugą na północ, przez tak zwany przełom fordoński, ku formującemu się Bałtykowi. Ale po jakimś czasie, gdy rzeka pogłębiła dolinę w kierunku północnym, przepływ na zachód został zahamowany, a Wisła stała się teraz ważnym dopływem Bałtyckiego Jeziora Lodowego. Profesor Leszek Starkel podaje w swojej książce, że na samym początku wody Wisły na terenie dzisiejszych Żuław napotykały jeszcze lądolód i musiały opłynąć go od zachodu, kierując się w stronę dzisiejszej Gdyni, a dalej płynęły na zachód pradoliną Redy Łeby. Po cofnięciu lodowca ta droga nie była już jednak potrzebna, a wody Wisły znajdowały swe ujście dużo wcześniej. Niemal wszystkie opracowania, z którymi się zetknąłem, rozpoczynają opowieść o delcie Wisły od zdania, że zaczęła ona powstawać około 6 tysięcy lat temu. Warto jednak pamiętać, że Wisła istniała także i wcześniej i przez kilka tysięcy lat odprowadzała swe wody na północ, chociaż niewiele wiemy o tym, ile miała odnóg i jak to dokładnie wyglądało na mapie. W tym czasie Bałtyk przechodził burzliwe zmiany i co istotne, zmieniał się także poziom wody w tym akwenie i to czasami dość gwałtownie. Raz był wysoki, raz niski, a w związku z tym mocno zmieniał się także kontur linii brzegowej oraz lokalizacja miejsc, w których Wisła uchodziła do morza, a momentami do wielkiego jeziora. Około 6000 lat temu poziom Bałtyku był już jednak z grubsza stabilny, a dużo wskazuje na to, że Wisła uchodziła wtedy do morza pomiędzy Gniewem a Tczewem, czyli mniej więcej 50 km na południe od jej współczesnego ujścia. Obszar odpowiadający współczesnym Żuławom znajdował się wtedy pod wodą i stanowił dość płytkie południowe przedłużenie Zatoki Gdańskiej. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się także tworzyć Mierzeja Wiślana, czyli długi piaszczysty wał, zbudowany głównie w wyniku działania fal oraz prądów morskich i oczywiście gromadzenia osadów. Ten wał na zachodzie sięgał okolic Sopotu i Gdańska i w zasadzie w ujęciu geologicznym możemy powiedzieć nawet współcześnie, że Mierzeja Wiślana zaczyna się właśnie w Trójmieście. Z czasem Mierzeja w dużej mierze odgrodziła głębszą Zatokę Gdańską na północy od płytkich wód na południu, które dla uproszczenia możemy nazwać Wielkim Zalewem Wiślanym, sięgającym po Gdańsk, Malbork i Tczew. Podobnie jak dziś, nie był to jednak akwen całkowicie odseparowany od morza, bowiem w Mierzei tworzyły się różne przerwy, a ich dokładne lokalizacje zmieniały się w czasie. Tymczasem Wisła, uchodząca początkowo za Gniewem, nie próżnowała i nanosiła do tego wielkiego zalewu wiślanego znaczne ilości żwiru, piasku i innych osadów i zaczęła usypywać swą deltę. W pierwszym etapie ląd przyrastał w południowo-centralnej części współczesnych Żuław, pomiędzy Tczewem, Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim. W drugim etapie na północny zachód, w kierunku Gdańska, a potem to już na całej szerokości, w kierunku zachodnim, północnym i wschodnim. Z pewnością istniały wtedy liczne, uchodzące do zalewu ramiona Wisły, a ich dokładny przebieg zmieniał się w czasie. Ale ze względu na istnienie Mierzei Wiślanej, przez długi czas nie istniało bezpośrednie ujście Wisły do Zatoki Gdańskiej. Pierwsze historyczne zapiski dotyczące geografii tego obszaru pochodzą ze średniowiecza. Na przykład anglosaski podróżnik Wulfstan pozostawił opis swojej podróży do Truso w IX wieku, czyli do osady handlowej Wikingów, położonej w pobliżu współczesnego Elbląga. Przez lata Truso było uważane za półlegendarne, dzisiaj jednak już wiemy, że faktycznie istniało przy wschodnim wybrzeżu jeziora Druzno. Wulfstan płynął do tej osady przez Bałtyk, Zalew Wiślany i rzekę Elbląg, a potem właśnie przez jezioro Druzno, choć warto pamiętać, że wszystkie te miejsca wyglądały wtedy na mapie inaczej niż dziś. Truso rozwijało się pomiędzy VIII a XI wiekiem, na pograniczu terenów zamieszkanych przez plemiona pruskie oraz słowiańskie. Z czasem straciło jednak swoje znaczenie, a najważniejszym ośrodkiem handlowym w regionie stał się Gdańsk. Zdecydowanie najciekawszym dziełem, przedstawiającym w sposób całościowy dawny obraz Delty, jest jednak mapa rekonstrukcyjna stworzona przez Hugo Bertrama. Została ona narysowana na początku XX wieku, ale przedstawia hipotetyczny obraz Delty Wisły stworzony na podstawie różnych badań naukowych, takiej jaką była około roku 1300. Na pewno nie jest to rekonstrukcja idealna, ale mimo to jest to dobre przybliżenie tego, jak wyglądała Delta około 700 lat temu. Pierwsze, co rzuca się tutaj w oczy, to to, że Zalew Wiślany był znacznie większy niż dziś i sięgał prawie 20 km dalej na zachód, chociaż jak już wspomniałem, dawniej był jeszcze większy i sięgał aż w okolice współczesnego Gdańska, czego pozostałością na mapie jest kilka jezior pomiędzy Gdańskiem a Zalewem. Co ciekawe, lokalizacja przerwy w Mierzei Wiślanej została przez Bertrama zaznaczona mniej więcej tam, gdzie dzisiaj znajduje się nowo utworzony przekop Mierzei. Chociaż inni autorzy sugerują, że w zasadzie powinna być zaznaczona kilka kilometrów dalej na wschód. Na południowym wschodzie widać jezioro Druzno, wielokrotnie większe niż dziś i oddzielone od Zalewu Wiślanego jedynie wąskimi pasami lądu, stanowiącymi część delty Nogatu. Nie trudno więc dojść do wniosku, że niewiele wcześniej to połączenie było o wiele szersze i Druzno stanowiło zatokę Zalewu Wiślanego. Ponadto na mapie Bertrama widać też sporo rzek, nie tylko Nogat i Wisłę, ale też Tugę i wiele mniejszych, pobliskich cieków wodnych. Warto tu zauważyć, że większość z tych mniejszych rzek płynie nieprzypadkowo, tak jakby od linii Wisły w kierunku Zalewu Wiślanego, bowiem prawdopodobnie były to sezonowe, boczne koryta wykorzystywane przez Wisłę w czasie powodzi. Natomiast gdy stan wody w Wiśle był niski, były to oddzielone od niej niewielkie, samodzielne rzeczki. Na mapie Bertrama Wisła płynie na północ mniej więcej tak samo jak dziś. Jest ozdobiona licznymi wyspami, natomiast tuż przed Mierzeją dzieli się na kilka odnóg płynących w lewo i w prawo. Te wschodnie wpadają do Zalewu Wiślanego, natomiast zachodnie płyną w stronę Gdańska, gdzie łączą swe wody z wodami Motławy, a następnie uchodzą do morza. Jednocześnie autor tej mapy nie dał wiary podaniom o istnieniu jeszcze jednej odnogi łączącej Wisłę z Bałtykiem, a nazywanej Przemysławą lub Prymisławą. A może po prostu uznał, że w roku 1300 już jej nie było. Po zachodniej stronie Wisły zaznaczył za to stary wał przeciwpowodziowy, wybudowany prawdopodobnie na długo przed rokiem 1300. Ten rok został wybrany zresztą przez Bertrama nieprzypadkowo. Symbolizuje bowiem pewną nieostrą i oczywiście umowną, ale jednak ważną granicę w historii rozwoju delty. Mniej więcej do tego czasu delta Wisły rozwijała się bowiem przede wszystkim w sposób naturalny i dość powolny. Natomiast od XIII i XIV wieku jej przyrost stał się wyraźnie szybszy. Było to związane m.in. z wylesianiem dorzecza Wisły i rozwojem rolnictwa. Nie tylko tu na północy, ale też w innych regionach, przez które płynęła ta rzeka. Rezultatem tych działań było wzmożenie erozji, a w konsekwencji Wisła zaczęła nieść więcej osadów i materiału skalnego niż wcześniej, a te osadzały się w delcie. Ponadto ludzie zaczęli także celowo przekształcać krajobraz żuław, chroniąc się przed powodzią i pozyskując nowe tereny rolnicze. A w konsekwencji w ciągu dwóch wieków od momentu przedstawionego na mapie Bertrama zanikły jeziora w pobliżu Gdańska i zmniejszyła się także powierzchnia jeziora Druzno oraz Zalewu Wiślanego. Zmieniała się także sytuacja polityczna tego regionu. Na początku XIV wieku Pomorze Gdańskie wraz z samym Gdańskiem zajęli Krzyżacy, o czym opowiadałem już zresztą kiedyś w filmie o Kaszubach. A w roku 1309 ich stolicą i siedzibą Wielkiego Mistrza stał się położony nad Nogatem Malbork. Odtąd Żuławy stały się ważną częścią krzyżackiego państwa, a to choćby dlatego, że leżały pomiędzy trzema ważnymi dla zakonu miastami – Malborkiem, Elblągiem oraz Gdańskiem. To właśnie za czasów krzyżackich na Żuławach rozpoczął się proces intensywnego przekształcania krajobrazu tego regionu rękami osadników przybyłych m.in. z północnych Niemiec. Osuszano mokradła, budowano kanały i rowy melioracyjne, zwiększano obszary pastwisk i pól uprawnych. Wzdłuż głównych ramion Wisły budowano też wały przeciwpowodziowe i podjęto też nawet pewne próby regulacji tej rzeki, a także ramion ujściowych Nogatu. Warto tu dodać, że to, które z ramion Wisły było jej główną odnogą ujściową, zmieniało się w czasie. Jedno ze źródeł podaje na przykład, że w pewnym okresie, być może na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery, główne ujście znajdowało się na obszarze współczesnego Gdańska, w okolicy Brzeźna, a jego reliktem w późniejszym czasie było nieistniejące już dzisiaj jezioro Zaspa. W pewnym momencie Wisła Gdańska uległa jednak poważnemu zamuleniu, a rolę głównego ujścia przejęła Wisła Elbląska, czyli Szkarpawa, płynąca do Zalewu Wiślanego. Kolejny zwrot akcji miał jednak miejsce właśnie za czasów krzyżackich. W roku 1371, kiedy to Wisła udrożniła sobie dotychczas mocno zamulony fragment zachodniego koryta, przywracając żeglowność i duży przepływ w stronę Gdańska, prawdopodobnie nawet większy niż przepływ Wisły Elbląskiej. Po wojnie trzynastoletniej w połowie XV wieku Malbork, Elbląg i Gdańsk, a także całe Żuławy powróciły do Polski i polskie panowanie nad tym obszarem utrzymało się z drobnymi przerwami w zasadzie przez 300 lat, to znaczy aż do rozbiorów. Wisła stała się teraz ważną arterią komunikacyjną, pozwalającą na transport różnych towarów, a przede wszystkim zboża, z wnętrza Rzeczpospolitej do Gdańska, a dalej na zachód Europy. Jak wspominałem, najwcześniejsze znane nam główne ujście Wisły Gdańskiej przebiegało przez nieistniejące już jezioro Zaspa, ale później rzeka znalazła sobie nowe ujście nieco dalej na wschód, kilka kilometrów na północ od centrum Gdańska. A ponieważ była to brama dostępowa do gdańskiego portu, czyli wielkiego hubu, w którym łączył się handel bałtycki i handel wiślany, tuż obok ujścia powstała twierdza o nazwie Wisłoujście, która w kolejnych wiekach była rozbudowywana, a obecnie wygląda tak. Co ciekawe, zwiększony przepływ wody w Wiśle Gdańskiej na przełomie XV i XVI wieku doprowadził do szybkiej rozbudowy stożka napływowego przy jej ujściu, a w konsekwencji powstał tu szereg mielizn, a potem dwie wyspy, nazywane Wyspą lub Płytą Wschodnią i Wyspą lub Płytą Zachodnią, czyli Ostplatte i Westplatte, albo inaczej Westerplatte. Jeśli wierzyć starym mapom, Wyspa Wschodnia połączyła się z lądem relatywnie szybko, ale Westerplatte pozostawało osobną wyspą przez co najmniej 300 lat. Jedną z najciekawszych historii związanych z deltą Wisły jest bez wątpienia historia Nogatu. Analizując mapę Bertrama, wspomniałem o rzekach, które jedynie sezonowo były połączone z Wisłą i bardzo prawdopodobne, że tak samo było właśnie z Nogatem. Chociaż istnieją opracowania sugerujące, że Nogat od bardzo dawna był po prostu odnogą Wisły, to te najbardziej szczegółowe podają, że jeszcze w średniowieczu stanowił osobną rzekę, a jego koryto tylko w czasie powodzi było wykorzystywane przez Wisłę do odprowadzania jej wód do Zalewu Wiślanego. Ten dawny bieg Nogatu można utożsamiać z korytem współczesnej rzeki Liwy, która płynie z okolic Pojezierza Iławskiego na zachód do Kwidzyna, a potem na północ, równolegle do Wisły. W okolicach Białej Góry koryta Wisły i Nogatu były położone bardzo blisko siebie i to tu dochodziło do sezonowego połączenia tych rzek. Jak widać na mapie Bertrama, Nogat uchodził kiedyś rozbudowaną deltą zarówno do Zalewu Wiślanego, jak i do jeziora Druzno. Z czasem wraz z nanoszeniem osadów przebieg tych odnóg się zmieniał, ale największe znaczenie miało to ramię Nogatu, które wpływało do rzeki Elbląg, łączącej jezioro Druzno z Zalewem Wiślanym, a miało to miejsce nieco na południe od miasta Elbląg. Pod koniec XV wieku doszło jednak do ważnej zmiany, bowiem wody Nogatu skierowały się bezpośrednio do Zalewu Wiślanego, a odnoga wpływająca do rzeki Elbląg została odcięta. Niektóre źródła sugerują, że był to proces naturalny, inne wskazują jednak, że było to skutkiem działań człowieka, bowiem Nogat mocno zamulał elbląski port i lepiej było skierować jego wody na północ. Odtąd żegluga w dół Nogatu do portów Elblągu musiała przebiegać przez Zalew Wiślany, co jednak również nie było zbyt dobrym rozwiązaniem. I dlatego już kilkanaście lat później przekopano kanał pomiędzy Nogatem a rzeką Elbląg. Tyle, że tym razem nie na południe, tylko na północ od portu. A to rozwiązało problem jego zamulania i przywróciło żeglugę. Obecnie ten kanał nosi nazwę Kanału Jagiellońskiego. Bardzo ciekawe jest także to, w jaki sposób osobna rzeka Nogat zamieniła się w ramię Wisły, a potem w jej główną odnogę. Źródła nie są zgodne co do tego, czy był to proces zainicjowany przez naturę, czy przez człowieka. Niektóre wspominają o tym, że pierwszy, sztuczny i niezbyt szeroki kanał łączący Wisłę z Nogatem przekopali krzyżacy na początku XIV wieku, tak aby polepszyć warunki żeglugowe na rzece płynącej przez Malbork. Inne wskazują jednak na wielkie powodzie, które miały miejsce wielokrotnie w XIV i XV wieku i które doprowadziły do utworzenia wąskiego, ale jednak już nie sezonowego, tylko stałego połączenia pomiędzy tymi rzekami i stopniowej zamiany samodzielnej rzeki Nogat w odnogę Wisły. Później z pewnością wielki wpływ na ten proces mieli już jednak ludzie. I co ciekawe, wiązało się to m.in. z rywalizacją kupców z Gdańska oraz Elbląga. Wisła umożliwiała handel i przynosiła zysk, choć oczywiście tylko wtedy, kiedy była żeglowna. Dlatego gdańszczanom zależało na jak najwyższym stanie wód w Wiśle Gdańskiej, natomiast kupcom z Elbląga i pewnie także z Malborka na jak najwyższym stanie wód w Nogacie. Ten konflikt miał wiele odsłon i tak naprawdę nie wiadomo, kto pierwszy zaczął manipulować miejscem rozwidlenia Wisły i Nogatu. Można przypuszczać, że najpierw skierowano dodatkowe wody do Nogatu, co jednak spowodowało niższy stan wody w Wiśle Gdańskiej oraz kolejne prace zlecone przez gdańskich kupców, które miały odwrócić te zmiany, a to oczywiście wywołało protesty Elblążan. Spory pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem ciągnęły się długo, aż w końcu w połowie XVI wieku król Zygmunt August zatwierdził budowę sztucznego przekopu pod Białą Górą, dzięki któremu wody Wisły miały zasilać Nogat w większym stopniu niż wcześniej. Sęk jednak w tym, że ten plan udał się aż za dobrze, bo niedługo po wykonaniu przekopu poszerzyły go siły natury, a wkrótce zdecydowana większość wody z Wisły, prawdopodobnie ponad 80%, zaczęła płynąć Nogatem, a nie dotychczasowym zachodnim korytem. To właśnie od tego momentu lewa odnoga Wisły zaczęła być nazywana leniwką, natomiast Nogat przekształcił się w główną odnogę. Poważne zmniejszenie przepływu Wisły Gdańskiej, a także jej zapiaszczenie, było dla Gdańska wielkim problemem, bowiem w niektórych okresach żegluga na tym odcinku była niemożliwa. Próbowano więc znowu odwrócić skutki tej zmiany poprzez stawianie tam i kopanie kolejnych kanałów w okolicach Białej Góry, a także różne inne prace regulacyjne. Celem był podział wód w stosunku 2:1 na korzyść Gdańska, ale takiej proporcji uzyskać się nie udało. Na domiar złego, główna tama pod Białą Górą została zniszczona podczas wojen ze Szwecją, a w konsekwencji jeszcze przez długi czas Nogat miał większy przepływ od leniwki, zwłaszcza przy wysokim stanie wód, choć na szczęście dla Gdańska różnica nie była już tak ekstremalna i żegluga na lewej odnodze Wisły została przywrócona. W kolejnych wiekach niezbędne były jednak kolejne prace związane z regulacją podziału wód na leniwkę i nogat, a siły natury często niszczyły to, co zbudował człowiek. Zwiększenie przepływu Nogatu miało kilka istotnych konsekwencji. Po pierwsze, szybki przyrost delty tej rzeki oraz zasypywanie jeziora Druzno i wschodniej części Zalewu Wiślanego przez nanoszone osady. Natomiast po drugie, wiele katastrofalnych powodzi na żuławach malborskich i elbląskich, co było związane z tym, że Dolina Nogatu była wąska i często nie mogła pomieścić fali powodziowej. W XVI wieku w rejon Wiślańskiej Delty zaczęła napływać nowa fala osadników, tym razem głównie z Holandii. Byli to przede wszystkim mennonici, czyli wyznawcy jednego z odłamów protestanckich, którzy uchodzili przed prześladowaniami religijnymi. Byli niezwykle cenni dla rozwoju tego obszaru, bowiem wielu z nich posiadało umiejętności związane z melioracją i regulacją rzek, budowania tam i osuszania zalanych terenów. Budowali kanały, rowy melioracyjne i wały przeciwpowodziowe. Tworzyli groble, tamy oraz poldery, czyli sztucznie osuszone tereny depresyjne. I generalnie bardzo się przyczynili do przekształcenia żuław w tereny rolnicze. Z ich osadnictwem związana była także ciekawa żuławska zabudowa. Domy podcieniowe, budynki stawiane na sztucznych pagórkach, zwanych terpami, a także wiatraki, służące przede wszystkim do odwadniania. W XVII wieku przez żuławy i oczywiście nie tylko przez nie przetoczyły się wojny polsko-szwedzkie, które przyniosły wielokrotne spustoszenie tego regionu. Doszło wtedy do poważnych powodzi, wywołanych celowo podczas działań wojennych, co miało powtórzyć się potem m.in. pod koniec II wojny światowej. Ważnym miejscem w tych czasach była tak zwana Gdańska Głowa, czyli miejsce rozwidlenia nurtu Leniwki na Wisłę Gdańską i Wisłę Elbląską, czyli inaczej Szkarpawę. Istniała tutaj ciekawa twierdza, pozwalająca kontrolować handel wiślany, choć w sumie podczas tych wojen przysłużyła się bardziej Szwedom niż Polakom. Pod koniec XVIII wieku, w wyniku rozbiorów Rzeczpospolitej, obszar delty Wisły został przejęty przez państwo pruskie. Choć warto pamiętać także o dwóch epizodach, które spowodowały czasowe przecięcie tego obszaru liniami granicznymi. Pomiędzy pierwszym a drugim rozbiorem Gdańsk i jego okolice stanowiły bowiem polską eksklawę. Natomiast w czasach napoleońskich przez kilka lat istniało tutaj tak zwane pierwsze wolne miasto Gdańsk. Wygląd wiślańskiej delty w początkach XIX wieku możemy prześledzić już bardzo dokładnie, na przykład dzięki tej mapie z roku 1811. Tutaj mamy na przykład Cypel Mątowski i rozwidlenie Leniwki oraz Nogatu w okolicach Białej Góry, a także kilka wysp, zarówno przed rozwidleniem, jak i na obu odnogach. Tutaj z kolei mamy Gdańską Głowę, czyli rozwidlenie Leniwki na Wisłę Gdańską oraz Szkarpawę. Zalew Wiślany sięga na tej mapie wciąż dalej na zachód niż dziś, choć nie aż tak daleko jak w wiekach poprzednich, a ponadto widać tu także niezwykle rozbudowane delty Szkarpawy oraz Nogatu. Jedno ze źródeł wspomina, że w tych czasach najwięcej wiślanych wód płynęło przez Nogat. Na drugim miejscu była Szkarpawa, a dopiero na trzecim Wisła Gdańska. Ponadto całe Żuławy były już wtedy pocięte gęstą siecią kanałów odwadniających, a większość rzek i głównych kanałów była obwałowana. Niemal cały ten region był pozbawiony lasów, a w krajobrazie dominowały łąki, pastwiska i grunty orne, chociaż istniało także sporo terenów podmokłych. Ciekawie wyglądało też ujście Wisły koło Gdańska. Mamy tu jedną wyspę Westerplatte oraz dwie drogi wodne, którymi można było się dostać do gdańskiego portu, położone na wschód oraz na zachód od tej wyspy. Ta starsza droga wschodnia wygląda na szerszą, ale w rzeczywistości była już wtedy poważnie zapiaszczona, a statki zaczęły wykorzystywać nowszą odnogę zachodnią. Z czasem została ona sztucznie pogłębiona i nazwana kanałem portowym, a wobec dalszego zamulania dawnego głównego ujścia wkrótce stała się jedynym żeglownym ujściem Wisły Gdańskiej. Westerplatte pozostawało wyspą jeszcze przez kilkadziesiąt lat, mniej więcej do połowy XIX wieku, aż w końcu połączyło się z lądem, a dokładnie ze znacznie większą wyspą portową i od tego czasu tworzy tutaj półwysep, długi na około 2 km i wąski na kilkaset metrów. Pomimo różnych działań człowieka, budowy wałów i prób udrożnienia ujść Wisły, wielkie powodzie na Żuławach zdarzały się bardzo często. Niektóre źródła wspominają, że pomiędzy X a XIX wiekiem odnotowano ich ponad 200, choć oczywiście ciężko jest tutaj przedstawić dokładne statystyki. Jak wspominałem, pierwotnie Wisła uchodziła do morza oraz Zalewu Wiślanego bardzo wieloma odnogami, a przy wysokich stanach wód w naturalny sposób rozlewała się w miarę równomiernie po obszarze delty i korzystała też z koryt wielu mniejszych rzek. Po zbudowaniu wałów i osuszeniu nisko położonych terenów, ten naturalny proces został jednak zablokowany, a Wisła została zmuszona do utrzymywania się pomiędzy wałami. Z jednej strony ograniczyło to negatywne dla człowieka skutki wylewów tej rzeki, ale z drugiej, przy naprawdę wysokim stanie wód, poziom Wisły był teraz znacznie wyższy niż poziom gruntów poza wałami, a zatem jeżeli wały zostały jednak przerwane, to skutki były katastrofalne. Jedna z najgorszych powodzi miała miejsce w kwietniu 1829 roku, kiedy to doszło do cofki, zatoru lodowego oraz przerwania wałów. Woda zalała wtedy około 3/4 ówczesnej powierzchni Gdańska, a także znaczne obszary Żuław, a cała powódź trwała przez prawie 3 tygodnie. Do kluczowego wydarzenia, które zmieniło mapę regionu oraz hierarchię wiślańskich ujść, doszło jednak dekadę później, na początku roku 1840. Na trzech głównych odnogach Wisły utworzyły się wtedy zatory lodowe, najpierw na Nogacie oraz Szkarpawie, a potem na końcowym odcinku Wisły Gdańskiej, co zablokowało na pływającej wodzie ostatnią drogę do morza. Ale ponieważ coś się z tą wodą musiało w końcu stać, w nocy z 31 stycznia na 1 lutego rzeka znalazła sobie dość nagle nowe ujście do morza. Miało to miejsce koło osady Górki, a właściwie wody wiślane skierowały się na północny zachód przez tą osadę, dzieląc ją na dwie części i zmiatając z powierzchni ziemi kilka domów. Woda przedarła się przez pas wydm i uformowała nową odnogę Wisły, długą na 2,5 km i położoną mniej więcej 10 km przed starym ujściem. Ta nowa odnoga została później nazwana przez poetę i geografa Wincentego Pola Wisłą Śmiałą, jako że w tak brawurowy i śmiały sposób utorowała swą drogę. Ten niezwykły wybryk natury został przyjęty w Gdańsku z zadowoleniem, a to ze względu na zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miasta. Dlatego podjęto działania zmierzające do tego, by to, co zapoczątkowała natura, stało się rozwiązaniem stałym. W tym celu przy nowym ujściu zamontowano odpowiednie falochrony, a stare ujście niemal odcięto od Wisły, pozostawiając jedynie wąski kanał dla zachowania możliwości żeglugi. Stara odnoga z mocno ograniczonym nurtem zaczęła być odtąd nazywana Martwą Wisłą. To wszystko doprowadziło do zachwiania dotychczasowej równowagi systemu wodnego i ważnych zmian w delcie Wisły. Powstanie nowego ujścia oznaczało bowiem skrócenie zachodniej odnogi Wisły i zwiększenie jej spadku, a w związku z tym nastąpiło poważne ożywienie jej nurtu. To z kolei doprowadziło do pogłębienia i poszerzenia tego koryta, a w konsekwencji Wisła Śmiała przechwyciła znaczną część wód, które dotąd przez Szkarpawę i Nogat odpływały do Zalewu Wiślanego. To z kolei mocno zahamowało proces narastania delty nad Zalewem Wiślanym, a zamiast tego osady przenoszone przez rzekę zaczęły gromadzić się tuż przy ujściu Wisły Śmiałej, budując od strony zatoki nowy stożek napływowy. Ponieważ korytem Szkarpawy płynęły teraz znacznie mniej wody niż wcześniej, szybko uległa ona zamuleniu i z potężnego niegdyś ramienia Wisły stała się małą rzeczką. Z czasem straciła swój przepływ do tego stopnia, że przy niskim stanie wód była właściwie zupełnie nieżeglowna, a wkrótce tę drogę wodną trzeba było zastąpić nowym kanałem wiślano-zalewowym, przebiegającym nieco na północ od nowego dworu gdańskiego. Podobne zagrożenie dotyczyło Nogatu, który też w dużej mierze utracił swoje walory żeglugowe i dlatego znów konieczna okazała się przebudowa jego połączenia z Wisłą. W 1848 roku przekopano zatem nowy, szeroki kanał obok wsi Piekło, natomiast stare połączenie pod Białą Górą zostało odcięte. W konsekwencji około 20% wód płynęło teraz Nogatem, a 80% Leniwką, choć może nazwa Leniwka nie była już teraz zbyt odpowiednia dla tej potężnej rzeki. Przez znaczną część XIX wieku na całym pruskim odcinku Wisły prowadzono różne prace regulacyjne i na dużą skalę budowano też wały przeciwpowodziowe. Z pewnością pozwoliło to uratować wiele obszarów przed niszczycielskim działaniem wody, ale nie zdołano jednak wyeliminować tego zagrożenia całkowicie i dolny odcinek Wisły wciąż nawiedzały kolejne katastrofalne powodzie. Na Nogacie oraz Szkarpawie nadal co jakiś czas tworzyły się zatory lodowe, co było związane m.in. z pokryciem zalewu wiślanego przez lód i posuwały się często w górę tych rzek, czego tragicznym skutkiem było piętrzenie wody i przerywanie wałów. Od czasu do czasu zatory lodowe blokowały też główną odnogę Wisły, a najbardziej katastrofalna powódź tego typu miała miejsce w marcu 1888 roku. W okolicach piekła powstał wtedy potężny zator, blokujący w dużej mierze lewą odnogę, a wielkie ilości wody skierowały się wobec tego do Nogatu. Wody było tak dużo, że w kilku miejscach rzeka przerwała wały, a w konsekwencji niemal całkowicie zalane zostały małe Żuławy Malborskie oraz Żuławy Elbląskie, a także pewne fragmenty miast Malborka i Elbląga. Niektóre źródła podają też, że w pewnym momencie nie było nawet wyraźnej granicy pomiędzy zalanymi Żuławami a Zalewem Wiślanym i taki tymczasowy ogromny akwen sięgał aż prawie do Malborka. Ponadto w czasie tej samej powodzi został przerwany też wał Wisły Gdańskiej, a zatem ucierpiały także Żuławy Gdańskie oraz sam Gdańsk. Ogromne straty, jakie przyniosła ta powódź, skłoniły władze pruskie do podjęcia działań zmierzających do ostatecznej, rewolucyjnej regulacji końcowego odcinka Wisły. Chodziło o stworzenie jednego, prostego, pojemnego koryta otoczonego wysokimi wałami, które odprowadzałoby wody z Wisły do morza, pozwalałoby na szybki przepływ wezbranych wód powodziowych i jednocześnie redukowało możliwość powstawania zatorów lodowych. Nawiasem mówiąc, pierwsze pomysły dotyczące takiego przedsięwzięcia pojawiły się jeszcze przed rozbiorami, gdy Delta Wisły należała do Polski, a potem za czasów pruskich również stworzono wiele projektów podobnej regulacji. To rozwiązanie wydawało się jednak zbyt drogie i dopiero ogromne straty, jakie przyniosła powódź z roku 1888, skłoniły jednak władze niemieckie do pokrycia kosztów przekopu. Wybrano istniejący już od dekady projekt Ludwiga Alsena i Heinricha Falla. Nowy, ujściowy odcinek koryta Wisły miał zaczynać się niedaleko dotychczasowego rozwidlenia Leniwki na Wisłę Gdańską i Wisłę Elbląską i biec lekkim łukiem na północ do morza. Przekop miał mieć około 7 km długości i stopniowo się rozszerzać, od 250 do ponad 400 metrów szerokości. Po obu stronach miał być z kolei otoczony wałami przeciwpowodziowymi, wysokimi mniej więcej na 10 metrów. Niektóre źródła podają, że przebieg tego nowego koryta wytyczono wzdłuż istniejącej jeszcze w średniowieczu odnogi Wisły Przemysławy, która potem zanikła, choć inne podają w ogóle w wątpliwość istnienie tej odnogi. Prace w terenie ruszyły w 1891 roku i trwały przez 4 lata. Zaangażowano do nich ponad 1000 robotników i kilkadziesiąt maszyn parowych, a ziemię wydobytą podczas tworzenia przekopu wykorzystano do usypania wałów przeciwpowodziowych. Najbardziej szczegółowe źródła podają, że główną część przekopu połączono z Wisłą bez większego rozgłosu już w listopadzie 1894 roku, a odtąd od morza oddzielał go już tylko nieco ponad kilometrowy odcinek piaszczystej mierzei. Na tym odcinku wykopano jedynie kinetę, czyli wąski rów, który następnie miał zostać poszerzony siłami natury. Zakładano bowiem, że ten ostatni fragment przyszłego koryta Wisła wykona sobie sama. I tak faktycznie się stało. Uroczyste otwarcie miało miejsce 31 marca 1895 roku, a w Mikoszewie pojawiło się wtedy mnóstwo ważnych osobistości i dziennikarzy. Sygnał do skierowania wód Wisły do Bałtyku nowym ujściem nadał drogą telegraficzną sam cesarz Wilhelm II, a chwilę później obecny na miejscu nadprezydent Prus Zachodnich Gustav von Gossler własnoręcznie kilkoma ruchami błyszczącego nowością szpadla przekopał ostatnią część grobli oddzielającej zalaną już część przekopu od ostatniego suchego jeszcze odcinka przyszłego koryta. Napór wody rozszerzał otwór niezwykle szybko, a w ciągu kilku godzin wody Wisły rozszerzyły szerokość ujścia do 100 metrów, a potem jeszcze bardziej i wypłukały do morza setki tysięcy metrów sześciennych piasku, tworząc tym samym zaczątek przyszłego stożka ujściowego. Integralną częścią projektu związanego z przekopem było także odcięcie od Wisły jej trzech dotychczasowych odnóg. I tak przede wszystkim odcięto Wisłę Gdańską, a w Przegalinie powstała śluza umożliwiająca żeglugę śródlądową pomiędzy Wisłą a powiększoną teraz Martwą Wisłą. Powiększoną bowiem tej nazwy zaczęto teraz używać nie tylko w stosunku do zachodniego odcinka, który powstał wraz z Wisłą Śmiałą, ale także odcinka położonego dalej na wschód, to znaczy aż do przekopu. W podobny sposób od Wisły odcięto także Szkarpawę, a w pobliżu miejsca, gdzie kiedyś istniała Gdańska Głowa, powstała śluza o tej samej nazwie. Najdłużej trwały prace nad odcięciem Nogatu i wykonano je w kilku etapach, rozciągniętych na dwie dekady, do roku 1915. W Białej Górze pozostawiano jedynie zespół śluz dla zachowania możliwości żeglugi, a w okolicy Malborka i nieco dalej powstały także trzy stopnie wodne, tworząc tak zwaną kaskadę Nogatu. Wskutek budowy przekopu bieg Wisły został ponownie skrócony, tym razem o 9 km, a nurt tej rzeki jeszcze bardziej przyspieszył. Z kolei dla zapewnienia drożności koryta i zapobiegania zatorom lodowym używano flotylli rzecznych lodołamaczy. Pod kątem powodziowym te wszystkie działania można uznać za sukces, bowiem faktycznie od tamtego czasu powodzie podobne do tych z XIX wieku na szczęście się już nie powtórzyły. Po zakończeniu I wojny światowej i podpisaniu traktatu wersalskiego Żuławy zostały podzielone kilkoma granicami. Zdecydowana większość obszaru Żuław weszła w skład wolnego miasta Gdańska. Do Polski trafił jedynie niewielki fragment położony koło Tczewa, natomiast Niemcy zachowali tereny położone na wschód od Nogatu. Nogat stał się teraz granicą pomiędzy Prusami Wschodnimi a wolnym miastem, a fragment Wisły oddzielał wolne miasto od Polski. Z kolei Cypel Mątowski i zespół śluz w Białej Górze przy rozwidleniu Wisły oraz Nogatu znalazły się tuż przy granicznym trójstyku. Ponadto od roku 25 do 39 na Westerplatte znajdowała się polska wojskowa składnica tranzytowa, czyli mówiąc w uproszczeniu de facto polska eksklawa na terenie wolnego miasta Gdańska. Niezwykle tragiczny rozdział w historii Żuław związany jest z II wojną światową. To właśnie pod koniec tej wojny, w marcu 1945 roku, doszło do jednej z największych powodzi w tym regionie w historii. I to powodzi wywołanej celowo. Wojska sowieckie były już blisko. Na zachodzie trwały walki o Gdańsk, na wschodzie o Prusy Wschodnie. Niemcy bronili się na Mierzei Wiślanej, na odcinku pomiędzy przekopem Wisły a Zalewem Wiślanym, a jedyną drogą ucieczki stała się trasa przez Bałtyk. Trwała wówczas ogromna morska ewakuacja, zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej, a w tym przede wszystkim uciekinierów z Prus Wschodnich. Z Mierzei uciekano przede wszystkim na Półwysep Helski, a dalej do Niemiec i Danii. Okno czasowe pozwalające na taką ewakuację już się jednak kończyło, a żeby opóźnić postępy sowieckich wojsk, Niemcy postanowili stworzyć wielką fizyczną przeszkodę wodną i celowo zalać Żuławy. Osiągnęli to poprzez skumulowany efekt wielu lokalnych akcji. Przede wszystkim było to wysadzenie wałów przeciwpowodziowych w różnych miejscach, zwłaszcza obok terenów depresyjnych, w okolicy Zalewu Wiślanego, Jeziora Druzno i Kanału Jagiellońskiego, ale także uszkodzenie wałów samej Wisły i wielu mniejszych rzek i kanałów. Ponadto zniszczono też większość przepompowni i różnych urządzeń melioracyjnych. W sumie zniszczenia dotknęły około 120 tysięcy hektarów, a w tym prawie 50 tysięcy hektarów depresji polderowych. Oznacza to, że Niemcy zalali właściwie prawie 3/4 całych Żuław, a w tym ponad 1/3 w sposób bardzo trwały. Jeszcze przez długi czas w niektórych miejscach woda sięgała 1,5 metra, a cały ten teren był trudny do przebycia i w dużej mierze wyludniony. Wraz z końcem II wojny światowej Żuławy Wiślane trafiły w całości do Polski. Większość niemieckich mieszkańców tego regionu uciekła albo została deportowana, a w ich miejsce do spustoszonego przez wodę regionu zaczęto kierować osadników z innych regionów. Praca, którą trzeba było wykonać, aby osuszyć teren, wypompować wodę z depresji i przywrócić przydatność rolniczą tego obszaru, była wprost tytaniczna, a główne prace trwały przez 4 lata. Warto też zauważyć, że wraz z powojenną zmianą granic, Polska zyskała kilka sporych obszarów położonych poniżej poziomu morza. Największy z nich położony jest w okolicach jeziora Druzno, drugi w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, natomiast trzeci na południowy wschód od Gdańska, co oczywiście odpowiada z grubsza obszarom, jakie na mapie Bertrama pokazano jako dawne jeziora lub części Zalewu Wiślanego. Przez wiele lat za najniżej położony punkt w Polsce uznawano ten w Raczkach Elbląskich, niedaleko jeziora Druzno i znajdujący się niecałe 2 metry poniżej poziomu morza. Kilka lat temu ustalono jednak, że w Marzęcinie, położonym pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Zalewem Wiślanym, istnieje punkt położony jeszcze niżej, choć tylko o kilkadziesiąt centymetrów. Warto tu zauważyć, że od czasu ukończenia budowy przekopu Wisły osady niesione przez tę rzekę nie budują już jak kiedyś delty wewnętrznej, zasypującej Zalew Wiślany, tylko gromadzą się przy samym ujściu Wisły do morza, tworząc aluwialny stożek. Innymi słowy, Wisła wciąż się wydłuża i zmienia linię brzegową Zatoki Gdańskiej, a także tworzy łachy oraz mielizny. Dlatego już od ponad 100 lat prowadzone są systematyczne prace regulujące ten końcowy odcinek, polegające m.in. na budowie i przedłużaniu falochronów wyprowadzających nurt Wisły daleko w morze. Obecnie te falochrony mają już ponad 2 km długości, a w przyszłości będą prawdopodobnie jeszcze dłuższe. Po obu stronach ujścia uformowały się już całkiem spore nowe kawałki lądu, które tworzą dzisiaj rezerwat o nazwie Mewia Łacha, słynący m.in. z tego, że można tu czasem zaobserwować foki. Przy okazji warto tu dodać, że stożek, który uformował się w XIX wieku przy ujściu Wisły Śmiałej, został już w dużej mierze rozmyty przez działalność fal i prądów morskich. Utworzenie Wisły Śmiałej oraz przekopu Wisły spowodowało także utworzenie 2 sporych wysp. Wyspy Portowej na zachodzie i Wyspy Sobieszewskiej na wschodzie. Obie te wyspy mają mniej więcej po 11 km długości i są otoczone od północy wodami Bałtyku, a od południa wodami Martwej Wisły. Ponadto po stronie wschodniej Wisły Śmiałej znajduje się też ciekawe jezioro o nazwie Ptasi Raj, oddzielone od Wisły sztuczną groblą, stworzoną jeszcze w XIX wieku. Natomiast od morza niespełna 2-kilometrowej długości Mierzeją Messyńską. To jezioro obecnie jest znacznie mniejsze niż kiedyś i sukcesywnie się kurczy, a jego dawna południowa część tworzy teraz osobne jezioro Karaś. Wyspa Portowa i Wyspa Sobieszewska są połączone ze stałym lądem kilkoma mostami, przy czym najciekawszym jest chyba zbudowany niedawno most Zwodzony przy samym Sobieszewie, tuż obok miejsca, gdzie kiedyś znajdował się najdłuższy w Polsce most pontonowy. Ponadto zachodnią część Wyspy Portowej łączy też z lądem ukończony kilka lat temu tunel pod Martwą Wisłą. Natomiast niedaleko ujścia Wisły w sezonie działa samochodowa przeprawa promowa, a do lat 50. kursował tu także prom kolejowy. Ze względu na szerokość Martwej Wisły, Wyspa Portowa i Wyspa Sobieszewska są widoczne na mapie dosyć wyraźnie. Ale właściwie niewiele stoi też na przeszkodzie, by zauważyć także istnienie innych wysp w okolicy, np. pomiędzy przekopem Wisły a niedawno otwartym przekopem Mierzei, ograniczoną na południu korytem Szkarpawy i Wisły Królewieckiej. Widziałem także opracowanie uznające za wyspę teren położony pomiędzy Wisłą, Nogatem a Szkarpawą, choć to oczywiście sprawa dyskusyjna, a sprawę komplikuje tu też gęsta sieć kanałów. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, nie zapomnijcie proszę o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam też na odcinki o całej Wiśle, o Morzu Bałtyckim, na audiobook o Antarktydzie i serię o Kaszubach. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za pomoc i docenienie tego kanału, a jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do tego grona, to będę zaszczycony. Do zobaczenia, być może za chwilę w kolejnym odcinku.